Czcigodny ojcze gwardianie, ojczołskarze, gospodarzu dzisiejszej uroczystości wraz z ojcami Bernardynami, stróżami tego świętego sanktuarium świętego Antoniego, wszyscy drodzy bracia kapłani tu obecni, diecezjalni i zakonni, na czele z ojcem profesorem Oktawianem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, drogi ojcze Benedykcie z Radia Maryja, wraz z całą ekipą techniczną radia i telewizji Trwam, szanowni parlamentarzyści i samorządowcy, drogie siostry zakonne, umiłowani pielgrzymi, rodzino Radia Maryja i wszyscy pielgrzymi przybyli z różnych miejscowości, z bliska i z daleka, na dzisiejszą uroczystość do Radecznicy. I wszyscy drodzy słuchacze Radia Maryja i telewizorowie telewizji Trwam, którzy o tej porze łączycie się z nami w modlitwie. Sprawujemy świętą liturgię w ramach przygotowania do świętowania w przyszłym roku, w maju, uroczystości 350-lecia objawień świętego Antoniego Szymonowi Tkaczowi tutaj na tej ziemi. W naszej celebracji chcemy teraz pochylić się nad przesłaniem Bożego Słowa w kontekście osoby świętego Antoniego, a także w kontekście warunków naszego obecnego życia w Kościele i w świecie i w ojczyźnie. Nasze rozważanie układamy w tryptyk. Jego pierwsza część będzie poświęcona mądrości, jaka kryje się w Słowie Bożym, przekazanym nam przez Pana Boga, zwłaszcza przez Jezusa Chrystusa. Nazwiemy to mądrością przedmiotową. Tę mądrość przechowuje i głosi Kościół przez wieki ludziom. W XIII wieku głosił ją wspaniale święty Antoni Padewski, nazwany w dzisiejszej modlitwie dnia w kolekcie znakomitym kaznodzieją. W drugiej części powiemy o mądrości podmiotowej, mądrości, która zadomawia się w człowieku, gdy człowiek wiarą przyjmuje mądrość od Boga i ją wypełnia w swoim życiu. Staje się wówczas mądry. Życiem jego kieruje mądrość pochodząca od Boga. U świętego Antoniego wyraziło się to w służbie ubogim i w całym jego ewangelicznym życiu. I wreszcie w części trzeciej powiemy, jak dzisiaj być mądrym. Co to znaczy być dzisiaj mądrym ojcem, matką, mądrym księdzem, emerytem, profesorem, lekarzem, posłem, radnym i tak dalej. Część pierwsza, mądrość jako prawda Boża. Stawiamy wstępne pytanie. Gdzie szukać mądrości? Gdzie można ją znaleźć? W jakich książkach? U jakich mistrzów? Patrzymy na ludzi. Natrafiamy na nauczycieli, uczonych, profesorów, naukowców, którzy napisali wiele książek. Niektórzy nawet otrzymali ważne nagrody, nawet Nagrodę Nobla. Wielu może przysługiwać tytuł uczonego, ale tylko o niektórych możemy powiedzieć, że są naprawdę mądrzy. Patrzymy na polityków, dziennikarzy. Wielu z nich jest oczytanych, przebiegłych, sprytnych, czasem podstępnych, wielotwarzowych. Rzadko jednak nasze sumienie każe ich uznać za mądrych. A oto mówimy z wielkim przekonaniem o mądrości chłopa, o mądrości górali, o mądrości matki, dziadka. Posiadają oni nieraz niepełne wykształcenie podstawowe, a są uważani za mądrych. Na tych przykładach widać, że wiedza nie zawsze pokrywa się z mądrością. Można mieć ogromną wiedzę, a nie mieć mądrości. Ideałem jest, gdy wiedza w człowieku łączy się z mądrością. Wracamy do pytania. Co czytać? Kogo słuchać? Z kim przebywać? Do kogo przystać, żeby stać się mądrym? Odpowiedź znajdziemy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Jakże ono jest piękne i wymowne. Przywołajmy raz jeszcze te słowa z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. Ot by mi Bóg dał słowo odpowiednie myśli. On jest bowiem i przewodnikiem mądrości i tym, który mędrcom nadaje kierunek. W jego ręku i my, i nasze słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania. Moi drodzy, więc już wszystko jest jasne. Prawdziwa mądrość pochodzi od Boga. Jest nam przekazywana w Jego słowie i w Jego działaniu. Ta mądrość Boża zawarta w objawieniu, przede wszystkim w Piśmie Świętym, czyli w Słowie Bożym, jest bezkonkurencyjna, jest najsilniejsza spośród ludzkich, ziemskich myśli. Jest prawdą, że wiele razy w historii, a zwłaszcza w czasach nowożytnych i współczesnych, była i jest ośmieszana i wypędzana z naszego świata, z naszej kultury. Przecież te hasła dalej są nagłaśniane. My sobie bez Boga poradzimy. Żyjmy tak, jakby Boga nie było. Moi drodzy, bolejemy nad tym, że z naszej kultury, z naszego życia ta mądrość Boża przez niektórych jest wypędzana. A historia i współczesność pokazują, że nie można jej wypędzić, bo ma zawsze swoich zwolenników. Bo ostatecznie stoi za nią ten, który powiedział: na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Podsumujmy część pierwszą. Bóg jest źródłem prawdziwej mądrości, której uczymy się w szkole Jezusa. Część druga, stawanie się mądrym przez przyjęcie wiarą objawionej mądrości Bożej. Święty Paweł napisał do Tymoteusza, swego umiłowanego ucznia, takie słowa: od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Jezusie Chrystusie. Wedle świętego Pawła z Pisma Świętego uczymy się niezawodnej mądrości, ale samo poznanie nauki Bożej nie czyni jeszcze człowieka mądrym. Dopiero wewnętrzna akceptacja prawd Bożych, obecna w naszej osobowej wierze i wprowadzanie w czyn postulatu mądrości Bożej, czyni człowieka mądrym. Ma tu miejsce przejście od poznania do akceptacji i działania. Obiektywna mądrość Boża, przekazana w historii ludziom, można by powiedzieć mądrość przedmiotowa, staje się mądrością podmiotową, mądrością zadomowioną w człowieku, jeśli człowiek ją pozna, przyjmie i wprowadza w życie. Tak to stało się kiedyś w Piotrze Apostole, gdy Jezusowi odpowiedział: Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego, oraz Panie, do kogoż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym. Należy pamiętać, że te wyznania świętego Piotra, to jego wyznanie wiary, było niesione łaską Bożą, było owocem wewnętrznego wsparcia ze strony Pana Boga i osobistej decyzji Piotra. Po pierwszym wyznaniu, przypomnijmy, Chrystus powiedział Piotrowi: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A kiedy indziej Chrystus powiedział: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Moi drodzy, z tego też względu mówimy, że wiara, którą akceptujemy i przyjmujemy mądrość Bożą, jest darem. Jest darem, o który trzeba prosić, który trzeba sobie wymodlić. Wiary nie można nigdzie kupić. Żaden człowiek jej nie sprzedaje. Nie można jej nigdzie wyprodukować, w żadnej fabryce. Żaden człowiek nie może nam tego skarbu dać. Ten skarb pochodzi od Boga. Dlatego trzeba o ten dar prosić, tak jak to czynili pierwsi uczniowie, gdy wołali: Panie, przymnóż nam wiary. Zauważmy, że wiele pielgrzymek, które w tej chwili zdążają na Jasną Górę, wędrują, zmierzają do domu naszej Matki i Królowej, niekiedy w wielkich upałach, zmierzają pod hasłem: Panie, przymnóż nam wiary. Takie też hasło miała nasza pielgrzymka świdnicka, która w piątek dotarła na Jasną Górę. Moi drodzy, wielu tego daru jeszcze nie otrzymało. To ci, którzy gardzą mądrością zawartą w Piśmie Świętym. Niektórzy z kolei częściowo tylko akceptują prawdy od Boga pochodzące. Te, które są wygodne, które nie wymagają wysiłku, które nie stoją w konflikcie z ośrodkami współczesnego biznesu. I są właśnie tacy politycy, są tacy ludzie, których widzimy w życiu publicznym, którzy nazywają się katolikami, ale aprobują aborcję, zapłodnienie in vitro, środki antykoncepcyjne, małżeństwa homoseksualne, ideologię gender, o której mówił przed mszą świętą ojciec dyrektor Radia Maryja. Przede wszystkim pieniądze tu wpływają na odrzucanie Bożych dyrektyw w myśl bardzo niedobrej, ale niestety często realnie stosowanej zasady, gdzie mówią pieniądze, tam milczy prawda. Drodzy bracia i siostry, musimy bronić prawdy. Musimy stać zawsze po stronie mądrości Bożej, chociażby nas to wiele kosztowało. Umiłowani w Panu, zauważmy, że w osobistej wierze jest tak bardzo ważne nasze zawierzenie Bogu, nabycie przekonania, że Pana Boga warto zawsze słuchać, że zachowując Boże przykazania, nigdy tego się nie żałuje. Takie przeświadczenie i przekonanie rodzi się wówczas, gdy jesteśmy z Bogiem wewnętrznie zaprzyjaźnieni, gdy mówimy z głębi serca: Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Ciebie słucham. Ty jesteś dla mnie pierwszym mistrzem. Mówiąc o postawie wiary w nas, którą przyjmujemy Bożą mądrość i sami stajemy się przez to mądrymi, musimy jeszcze dodać kolejny, jakby trzeci element, który powinien się znaleźć w naszej dojrzałej wierze. Jest nim okazywanie Bogu posłuszeństwa, czyli wprowadzanie prawd wiary w czyn, w życie. Inaczej mówiąc, ożywianie wiary przez dobre uczynki, aby nie była martwa. Jakby chodzi tu o zamianę wiary teoretycznej w wiarę praktyczną, czyli w miłość. Bardzo klarownie to się ujawniło u świętego Antoniego. Był on nie tylko znakomitym kaznodzieją, nie tylko uczył ludzi Bożej mądrości podczas kazań, ale sam tę mądrość praktykował. Przejawem tej mądrości była jego troska o ubogich, stąd też w dzisiejszej kolekcji nie tylko było nazwanie świętego Antoniego znakomitym kaznodzieją, ale także orędownikiem ubogich. Dzisiaj czasem przypominają nam o tym puszki z napisem na chleb świętego Antoniego. Podsumujmy część drugą. Ostatecznie mądrość w nas, przejęta w całym zakresie od Pana Boga, przyjmuje w praktyce życia kształt miłości. Wiara zadomowiona w sercu i umyśle, wyznawana na zewnątrz w słowie, staje się wiarą praktykowaną w uczynkach miłości, w życiu dla drugich, w perspektywie Pana Boga. I pozostała nam, drodzy bracia i siostry, jeszcze trzecia część, praktyczna, z pytaniem, jak mądrość przejawia się w życiu matki, ojca, emeryta, polityka, dziennikarza, księdza, człowieka chorego, członka rodzin Radia Maryja. Przed odejściem do nieba Chrystus posłał na świat swoich uczniów słowami, słyszeliśmy je dzisiaj: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te słowa tyczą nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy bowiem posłani, by wierzyć, by dać się ochrzcić i głosić Ewangelię, mądrość Bożą, drugim, w słowie i w czynie. Ta misja ewangelizacyjna ma u nas wszystkich coś wspólnego, ale też przybiera różne odcienie w rozmaitych powołaniach, które na co dzień wypełniamy, którymi nas Bóg obdarzył. Jeśli jesteś matką, bądź matką mądrą. Najważniejsze jest to, jaki posag przekażesz dzieciom. Nie ten materialny, bo cię może nie stać, gdyż sama nie masz za wiele. Możesz jednak przekazać wiano duchowe, bardzo ważne. Dobre wychowanie, w wierze, w prawdzie, w uczciwości, w miłości. Będziesz mądrą matką, babcią, jeżeli twoje dziecko, twego wnuka nauczysz dawania, a nie tylko brania, nauczysz służby drugiemu człowiekowi, jeżeli nauczysz swoje dziecko słuchać Pana Boga i przekonać go, że Bóg naprawdę jest najważniejszy. Posłuchaj, co napisał jeden z księży o swojej uczennicy z drugiej klasy licealnej i jej mamie. Szczęśliwa Elżbieta, dobra uczennica i na śmierć, na wiosnę zakochana. Na początku roku okazuje się, że jest w ciąży. Koleżanki radzą lekarza. Przecież nie będzie marnowała życia przez dziecko. Mama, osoba poważna i pobożna, wzięła sprawę w swoje ręce. Bardzo płakała i mówiła: moja córka była i jest dobrym dzieckiem. Po to jestem matką, aby stać przy dziecku. Wypisała ją z dziennego liceum, zapisała do liceum wieczorowego. Elżbieta urodziła syna, potem skończyła liceum, studia i wyszła za mąż. Co by się stało, gdyby matka nie miała mądrości i bojaźni Bożej? Z mądrości Bożej wynika roztropne, sprawiedliwe, mądre postępowanie. Jeśli jesteś ojcem, bądź ojcem mądrym. Nie wstydź się wobec dzieci swojej wiary. Jako ojciec rodziny przecież reprezentujesz na ziemi Boga Ojca, który, jak wiesz, jest sprawiedliwy i miłosierny. Nie bądź mięczakiem, ale człowiekiem z zasadami. Szanuj małżonkę i miej czas dla dzieci. Chcę ci powiedzieć o mężu, ojcu, którego spotkałem podczas wizytacji pasterskiej, odwiedzając chorą niewiastę, którą wskazał mi miejscowy ksiądz proboszcz. On, mąż, stał przy łóżku. Od wielu lat chodzi koło niej, gdyż ona z łóżka od lat nie wychodzi. Nie oddał jej do domu opieki społecznej, nie zostawił jej i nie poszedł do innej młodszej kobiety. Nie powiedział, że mu się coś od życia należy. Został przy tej, której ślubował miłość aż do śmierci. Bierz przykład. Jeśli jesteś emerytem, emerytką, nie mów, że wszystko już dokonałeś, że już nie masz żadnego wpływu na życie twojej rodziny, na życie publiczne, narodowe, że wszystko jest za tobą. Nie. Nie wypisuj się z ewangelizacji. Przez swoją modlitwę, przez swoją cierpliwość w chorobach, niedomaganiach, możesz naprawdę świat zmieniać na lepszy. Gdy się zmienia jeden tylko człowiek, cały świat staje się odrobinę lepszy. Trwaj do końca na posterunku. Żyj w starości z klasą. Nie mów ciągle o chorobach, o niezapłaconych rachunkach. Są sprawy ważniejsze, jak zawierzenie Bogu, troska o świętość osobistą. Nie rezygnuj, każdy czas jest stosowny, aby być dobrym, aby żyć Ewangelią. Trwaj więc na posterunku ewangelizacyjnym. Nie zapominaj, że Jezus do ciebie powiedział też słowa: idźcie i nauczajcie, czyńcie uczniami moimi innych. Chrystus mówi: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A jeśli jesteś dziennikarzem, politykiem, nie zostawiaj swojej wiary w domu, przed drzwiami Sejmu, Senatu, przed drzwiami biura, sklepu, gdzie pracujesz. Nie powielaj opinii i nie głosuj przeciwko życiu. Miej odwagę sprzeciwiać się małżeństwom homoseksualnym, ideologii gender. Nie dopuszczaj, by to, co było dotąd patologią, stawało się obowiązującą normą, bo do tego dążą parlamentarzyści, czasem przekupieni z racji jakichś takich przyziemnych, i czasem głosują wbrew sumieniu, żeby nie stracić stanowisk, stołków. Przecież dobrze wiesz, że propagowanie zasad niezgodnych z Bożą mądrością prowadzi do nieszczęścia ludzi, bowiem wszelkie nieszczęścia przychodzą wtedy, gdy ludzie nie chcą słuchać Pana Boga. To, co przeciwne Bogu, to naprawdę nie postęp. To droga donikąd, do zguby. Postępu nie ma bez mądrości. Nie przykładaj ręki do politycznych i dziennikarskich oszustw, afer, przekrętów, matactw. Nie działaj nigdy wbrew swemu sumieniu. Nie zdradzaj Kościoła i nie zdradzaj ojczyzny. A jeśli jesteś księdzem, siostrą zakonną, niech ci nie brakuje pokory i odwagi. Pokora pomaga ci być posłusznym Bogu i Kościołowi, twoim przełożonym. Nie naśladuj księdza Lemańskiego czy kolegów, którzy spasowali, osłabli w gorliwości, mówią, że tu już niczego się nie da zrobić. Bądź kreatywny i odważny, zaangażowany w życie Kościoła. Odwaga pozwala zachować wierność prawdzie, wierność powołaniu, wierność Bogu i Ojczyźnie. A jeśli jesteś członkiem rodziny Radia Maryja, nie miej kompleksów, nie ustawaj w modlitwie za tych, którzy odeszli od Kościoła albo stoją w jego przedsionku. Niech ci zależy, aby Jezus przez ciebie był obecny w środowisku twojego życia, w twojej rodzinie i przez twoje usta kierował do innych dobre słowo, głosił prawdę, przekazywał mądrość Bożą i przez twoje serce, żeby kochał najbiedniejszych, samotnych, opuszczonych. Czy o to się modlisz, czy o to prosisz Jezusa, żeby żył w tobie, żeby przez ciebie mówił, żeby przez ciebie kochał. A jeśli jesteś dotknięty chorobą, jeśli cię życie kopnęło i nie możesz się do dziś pozbierać, przypomnij sobie, że pozostał jeszcze ktoś, dla kogo jesteś ważny i potrzebny. To twój Bóg, który powołał cię do istnienia i wyznaczy ci także godzinę odejścia z tego świata. Nie Ty będziesz tę godzinę wybierał. Tę godzinę Ci wyznaczy On, Bóg, gospodarz doczesności i wieczności. Ten Bóg Cię nie przestaje kochać. Ten Bóg swoim Synu, którego tu przysłał na ziemię, wycierpiał za nas wszystkich rany. Oddał na krzyżu za nasze grzechy swoje życie. Dlaczego nie chcesz pomóc Mu dźwigać krzyż, który dzisiaj niesie w osobach, które cierpią, w bliźnich, którzy są słabsi od Ciebie? Obojętnie w jakim wieku jesteś, masz tyle jeszcze do zrobienia. I choćby się ziemia zapadała pod Tobą, Ty patrz w niebo i wierz dalej, że Cię Bóg miłuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Obrazek z Leżańska z mojego dzieciństwa. W Leżańsku są także ojcowie Bernardyni, tam także w każdy wtorek jest odpowiadana nowenna do świętego Antoniego. Przyszło dzieciątko chłopczyk w latach 40. w mojej miejscowości, tam gdzie się urodziłem, z chorobą świętego Walentego. Rodzice obeszli wszystkich lekarzy i na nic. Nikt nie pomógł. Przyniesiono dzieciątko położone na ołtarzu świętego Antoniego. Przyszli klerycy. Odśpiewali te słowa, które tutaj widnieją. Sic feris miracula. Jeśli szukasz cudów, idź do świętego Antoniego. Ten chłopczyk dzisiaj ma ponad 70 lat. Żyje. Jest ojcem i mężem dobrej rodziny. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego nie odkładaj tego, co dobre, na jutro, na potem. Zacznij dzisiaj. Pamiętasz słowa poety w sutannie. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Drodzy bracia i siostry, Jezus do nas powiedział: idźcie i nauczajcie. Nasza misja ewangelizacyjna trwa. Święty Antoni Padewski, czczony od wieków w Kościele, a tutaj od ponad 350 lat na tej górze, na której jesteśmy. Nazwany przez dzisiejszą liturgię znakomitym kaznodzieją i orędownikiem ubogich. Niech nam pozwoli nawrócić się wszystkim na ewangelizację, na rozsiewanie w słowie i w czynie mądrości Bożej. Zabierzmy z tej góry właśnie takie zobowiązanie. I jako odrodzenie w mądrości sprawujmy tę liturgię świętą, oddajmy Bogu chwałę i nabierzmy mocy Bożej z tej Eucharystii. Napijmy się tej żywej wody z tego ołtarza, byśmy te zadania, o których mówiliśmy, mogli jak najlepiej wypełnić. Bo życie jest jedno i się nie powtarza. Amen.